Otwórzmy proszę ponownie drugą księgę Samuela, siódmy rozdział. Dzisiaj już chyba po raz ostatni, chociaż w tych trzech poprzednich naszych tutaj rozważaniach udało nam się jedynie rozważyć pierwszych siedem wierszy. Jest to bogaty w treść rozdział. Dzisiaj mam nadzieję dokończyć całej reszty. Przeczytajmy ponownie jeszcze raz pierwszych siedem wierszy, aby znaleźć tutaj kontekst tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Jahwe dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło, rzekł król do Natana proroka: Patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi: Wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Jahwe jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Jahwe tej treści: Idź, powiedz memu słudze Dawidowi, tak mówi Jahwe: Czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego. Ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot. Czy kiedykolwiek, wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi, przemówiłem do któregoś z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem Izraelem, w te słowa: Dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? A więc Dawid miał to pobożne pragnienie, by zbudować Bogu piękny dom. I jak widzimy, mimo zachęty Natana, proroka Bożego, nie było to Bożym zamysłem. I Bóg odmawia Dawidowi tego przywileju budowania domu. Natomiast w następnych słowach Bóg zwraca się do Dawida i przepowiada jemu budowę domu. To ciekawe, że gdy Dawid chce budować Boży dom, Bóg mówi: Ja zbuduję tobie dom. Czytajmy dalej. Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi. Tak mówi Jahwe zastępów. Ja wziąłem cię z pastwiska, od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś. I wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą. I uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Albo tak jak tutaj ostatnio czytałem: i uczyniłem wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. I w zasadzie następne wiersze tego, co tutaj Bóg mówi w tej części, winny być w czasie przeszłym, nie w czasie przyszłym, dlatego że te rzeczy już się wypełniły, a język hebrajski ma to do siebie, że można ten sam tekst tłumaczyć zarówno w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. I jedynie kontekst wskazuje nam na to, jaki czas winniśmy wybrać. A więc tutaj dalej, w niektórych tłumaczeniach tak też to jest oddane, winniśmy czytać o tym, co Bóg już uczynił, gdyż do tego odnoszą się te wiersze. A więc wyznaczyłem też miejsce memu ludowi Izraelowi i zaszczepiłem go, aby tam bezpiecznie mieszkał. I teraz można przetłumaczyć w czasie teraźniejszym lub przyszłym: i nie będzie się już trwożył, albo już się nie trwoży, i nie gnębią go już nikczemnicy, albo nie będą go gnębić nikczemnicy. Jak to było poprzednio. Tutaj ta część powinna być połączona z tym, co tutaj było. Nasi tłumacze tutaj niestety podzielili to tak, że jak próbujecie to rozważać, to troszeczkę gubi to sens. A więc ta część następna winna być do tego wiersza. Ona jest w tym samym wierszu, jak widzicie w naszym przekładzie, ale jest jakby rozpoczyna nowe zdanie. A więc raczej tutaj powinno być w ten sposób, że nie będą go już gnębić nikczemnicy, jak to było poprzednio, odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim. Pamiętacie, co było za czasów sędziów? Non-stop byli najeżdżani, tak? Gdy odpadali od Boga, Bóg posyłał na nich różnych wrogów, aby ich przyprowadzić do pokuty. I tak to cała księga sędziów, żeśmy ją tutaj, nie wiem, przez ponad rok rozważali. I widzieliśmy ten wzorzec, który tam się ciągle pojawiał. Ich nawrócenia do Boga i posyłania im sędziego, który ich zbawiał, a później po jakimś czasie znowu odpadnięcie od Boga i ponowne najazdy. Dalej mówi, dam ci, albo raczej dałem ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. O tym zresztą czytaliśmy w pierwszym wierszu tego siódmego rozdziału, że było to w czasie, gdy Bóg dał mu odpocznienie, wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło. A więc to już było faktem. Był to czas, w którym Dawid miał okres pokoju w czasie swojego panowania. Nie oznaczało to, że już nie czekały go żadne walki. Zobaczymy w następnych rozdziałach. Cały następny rozdział to właściwie są kolejne zwycięstwa Dawida i podboje, których dokonuje. Ale tutaj ten okres już pokoju następuje za jego panowania, a wiemy, że za czasów jego syna w całej pełni Izrael będzie cieszył się tym pokojem. I teraz mówi o przyszłości w następnych wierszach. Zwiastuje ci też Jahwe, że wzniesie ci dom, a gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twojego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed siebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. A więc chociaż Dawid jako Boży ulubieniec nie otrzymuje tego przywileju, by budować Boży dom, Bóg zapowiada mu błogosławieństwo, jakie będzie jego udziałem i całego jego rodu. To jest coś zupełnie nowego w historii Izraela. Takich zapowiedzi nie otrzymał ani Mojżesz, ani Jozue, ani żaden sędzia. Oni się pojawiali i przemijali. I Bóg nie miał jakiejś wizji dla ich rodów, dla ich rodzin, dla ich potomków. Tutaj Bóg zapowiada, że utwierdzi jego tron, utwierdzi jego królestwo na wieki. To wyrażenie na wieki w niektórych przekładach też jest oddane i słusznie, na zawsze. Ale Bóg zaczyna od przypomnienia Dawidowi, gdzie zaczął. Przypomina mu o miejscu, z którego go wziął. Z pastwiska, od trzody. Jakkolwiek wielkie rzeczy Bóg mu zapowiada, jakkolwiek wielkie rzeczy już w jego życiu Bóg uczynił, nie chce, aby zapomniał, gdzie zaczynał. Bardzo łatwo jest, gdy Bóg błogosławi, gdy Bóg działa w naszym życiu, gdy Bóg przeniesie nas z nizin na wyżyny, łatwo jest niestety nam wzbić się w pychę. Łatwo jest zacząć nam myśleć o sobie, że to my jesteśmy jacyś szczególni i że Pan Bóg musiał w nas zobaczyć coś wyjątkowego i coś szczególnego, że taką łaską nas obdarzył. Prawda jest taka, że Bóg nie szuka ludzi wielkich, ale czytamy, że wybrał sobie to, co wzgardzone, to, co niskiego rodu. Właściwie to wszystko, co jest niczym, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Czy wierzymy w to, bracia, siostry? Czy pamiętamy, skąd Bóg nas wziął? Skąd Bóg nas wyrwał? Czy byliśmy pełni zasług, na które Bóg łaskawie wejrzał i odpłacił nam? Niektórzy ludzie tak o sobie myślą, niestety nawet niektórzy chrześcijanie. Jednak musiało coś we mnie być, skoro Bóg mnie wybrał, a nie innych. I czasami z tej naszej ludzkiej, słabej perspektywy patrzymy i z pewnością jesteśmy w stanie znaleźć gorszych od siebie, według naszej ludzkiej oceny. Możemy znaleźć tych, którzy nie prowadzili się tak dobrze jak my. Ale czy rzeczywiście to było powodem tego, iż Bóg się nad nami zmiłował? Że Bóg okazał nam tę wielką łaskę w Panu Jezusie Chrystusie. Pamiętacie, jak Bóg wybierał Dawida? Nawet jego ojciec nie myślał, żeby go przyprowadzić, kiedy Samuel przyszedł, aby namaścić jednego z jego synów. Nawet Samuel, jak zobaczył pierworodnego, mówi, to pewnie ten, wielki, postawny. Ale nic z tego. Jeden po drugim synowie Isajego przechodzili i nie było tam Bożego wybrańca. Boży wybraniec był gdzie? Na pastwisku z trzodą. A więc, bracia i siostry, niechaj żaden z nas nie wzbija się w pychę. Niechaj nikt z nas nie chełpi się przed obliczem Bożym. Niechaj nikt z nas nie popełni tego błędu faryzeusza, który stał w świątyni i modlił się i wymieniał swoje zasługi, o którym Pan Jezus powiedział, że nie poszedł do domu usprawiedliwiony. Pamiętajmy, skąd Bóg nas wziął i bądźmy wdzięczni. Nigdy nie zapomnijmy o tej wielkiej, wielkiej, wielkiej łasce, którą nam okazał. I Dawid również musiał o tym pamiętać. Bóg również przez swojego proroka musiał mu o tym przypomnieć, aby te rozliczne zwycięstwa nie uderzyły mu do głowy, aby ten czas pokoju, w którym teraz żył, nie sprowadził go na drogę wygody, luksusu, szukania przyjemności. Niestety to jest nasza ludzka tendencja. Jak trwoga, to do Boga. To wtedy modlimy się i wołamy i szukamy Go i tęsknimy za Nim. Ale jak już wszystko się dobrze poukłada, jak już mamy trochę więcej czasu, to zamiast przeznaczyć ten czas na modlitwę, zamiast przeznaczyć ten czas na Słowo Boże, zamiast przeznaczyć ten czas, by pójść i usłużyć bratu, siostrze, w jakiś sposób zaangażować się bardziej w sprawę Królestwa, wielu ludzi czuje, że teraz mogą odetchnąć po tych bojach, teraz mogą się rozluźnić, teraz mogą odpoczywać i korzystać z życia. Więcej czasu na YouTubie. I zobaczymy Dawida niedługo, kiedy się rozpręży, kiedy przyjdzie czas wojny, a Dawid zostanie sobie w domu i wstanie z łóżka w południe. Wypoczęty, rozluźniony, zadowolony z siebie. Jakże nisko upadnie. Bracia i siostry, miejmy się na baczności. Strzeżmy się w każdym czasie. Bądźmy czujni. Nie pozwólmy, aby ten czas pokoju, ten czas łaski, który niektórzy z nas przeżywają. Wiem, że wielu z was jest w okresie trudnym, jest w okresie zmagań i ta część kazania nie jest do was w tym momencie. Bo jesteście w boju, w którym modlicie się i cała wasza ufność jest w Bogu. Ale ci z nas, którzy być może mają jakiś okres spokoju, relatywnego spokoju w swoim życiu. Nie pozwólmy, by nas to uśpiło duchowo. Nie pozwólmy, byśmy poczuli się tak bezpieczni i tak rozluźnieni, aby zająć się głupotami i zmarnować ten wolny czas, czy ten luźniejszy czas, spokojniejszy czas w naszym życiu. Ale raczej tak jak Dawid w tym czasie pokoju szukał tego, co może zrobić dla Boga. Co może jeszcze więcej dla Niego uczynić. W jaki jeszcze sposób przyczynić się do budowy Jego Królestwa w pośród Jego ludu. Bóg, jak tutaj też widzimy, przypomina mu, iż to Bóg dał mu zwycięstwo nad jego wrogami. To nie Dawid i jego militarny geniusz, ale to Boża moc dała mu te wielkie zwycięstwa nad Goliatem najpierw, a potem, jak czytaliśmy, gdziekolwiek się udał, miał powodzenie, gdziekolwiek nie poszedł, odnosił zwycięstwa. I Bóg mówi, pamiętaj, że to ja dałem ci te liczne zwycięstwa. W niektórych psalmach Dawid wyraża tą wiarę i mówi, nie polegamy na sile koni, nie polegamy na liczności naszych zastępów, ale nasza siła jest w naszym Bogu. Ale to jest też coś, o czym Dawid musiał usłyszeć od Bożego proroka. I to jest coś, co i my winniśmy słyszeć, że jeśli odniosłeś tu czy tam jakiś sukces, jeśli Bóg obdarzył cię jakimkolwiek powodzeniem, bądź wdzięczny. Bądź pokorny. Wiedz, że to Bóg daje ci tę łaskę. To Bóg obdarza cię tym błogosławieństwem. To Bóg cię zaopatruje. Bądź wdzięczny. Oddaj Bogu chwałę. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, ale pamiętaj wszystkie Jego dobrodziejstwa. Wspominaj je. Śpiewaj o nich. Opowiadaj innym, jakie rzeczy uczynił ci Pan. Oto Bóg obdarzył go wielkim imieniem, jak imię wielkich na ziemi. W tamtym czasie prawdopodobnie nie było innego człowieka, który byłby tak sławny jak Dawid. To królestwo, które tyle lat było ciemiężone, które było ciągle pod panowaniem jakichś obcych, okolicznych mocarstw, na przestrzeni niewielu lat zapanowania Dawida stało się mocarstwem, któremu służyły wszystkie ościenne mocarstwa. Jego imię stało się wielkie i Bóg mówi jeszcze: uczynię wielkie Twoje imię. Ten czas nie jest tutaj jednoznaczny, może odnosi się do tego, co Bóg uczynił, co czyni i co będzie czynił. I w przypadku Dawida to wszystko było prawdą. Kiedy Dawid pokonał Goliata, nie tylko w Izraelu o tym śpiewano, ale kiedy przyszedł do Gat, to powiedzieli: czyż to nie ten, o którym śpiewali w Izraelu? Nawet tam wiedzieli, że Dawid pokonał swoje dziesiątki tysięcy. Bóg też zapowiada Dawidowi i jego rodowi przyszłe błogosławieństwa. Mówi o utwierdzeniu jego tronu na wieki czy na zawsze. Mówi też o tym, iż jego potomek zbuduje dom imieniu Boga Jahwe. I w wierszu 14 mówi: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. To wyrażenie "ukarzę go" jest takim wyrażeniem, które wskazuje na delikatne karcenie. Tutaj u nas przetłumaczyli ciosami synów ludzkich, ale dosłownie tu jest dotknięciem synów ludzkich. I też to wyrażenie, gdy ukaże go rózgą ludzką, też można rozumieć w sensie taką rózgą, jaką ludzie uderzają, albo taką rózgą, którą ludzie są w stanie znieść. A więc tutaj jest mowa o tym, że to karanie w jego przypadku będzie miało miejsce, gdy zgrzeszy, ale będzie to łagodne karanie, będzie to delikatne karcenie. I wiersz 16: i trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną, albo na zawsze przede mną. Twój tron też będzie utwierdzony na wieki, albo na zawsze. Patrząc na historię rodu Dawida, widzimy, iż rzeczywiście jego potomkowie na wieki królowali. Przez kilka wieków sprawowali władzę na południu nad królestwem Judy. Salomon rzeczywiście zbudował świątynię, Boży dom. Ale patrząc na treść tych zapowiedzi, tych słów Natana, myślę, że dostrzec możemy tutaj proroczą wizję syna Dawida, tego, który miał przyjść z rodu Dawida i którego królestwo będzie trwało zawsze, bez końca. I późniejsi prorocy starotestamentowi odwoływali się do tego, co tutaj Bóg zapowiada Dawidowi, i natchnieni Bożym Duchem widzieli przyjście syna Dawida, potomka Dawida, który będzie królem całej ziemi, wszystkich narodów. W księdze Zachariasza, w 6 rozdziale i 12 wierszu, czytamy takie proroctwo. Tak mówi Jahwe zastępów: oto mąż, którego imię brzmi latorośl. Dzisiaj Adam też czytał z księgi Izajasza 53 rozdziału, gdzie tym samym imieniem nazywany jest Mesjasz, który miał przyjść. I podobnie Zachariasz tutaj mówi: oto mąż, którego imię brzmi latorośl. Pod jego stopami wyrośnie latorośl i on zbuduje przybytek Jahwe. Natan mówi do Dawida, iż jego potomek zbuduje mu przybytek, i wiele, wiele, wiele lat później prorok Zachariasz mówi o latorośli, która zbuduje przybytek Jahwe. On zbuduje przybytek Jahwe i zdobędzie królewski majestat, zasiądzie jako władca na swoim tronie. Także kapłan zasiądzie na swoim tronie. Tutaj mamy coś zupełnie niepasującego do starego obrządku. I będzie między obydwoma rada pokoju. U nas jest przetłumaczone pokojowe nastawienie, ale nie jest to dobre tłumaczenie. Tu jest mowa o królu, który będzie jednocześnie kapłanem. I pomiędzy jego kapłaństwem i jego panowaniem królewskim będzie pokój, będzie rada pokoju. Jak wiemy, Jezus Chrystus jest jedynym wypełnieniem takiej zapowiedzi. On jest królem i to nie jednym z wielu królów, ale jest królem królów i panem panów. On też jest arcykapłanem i to nie według porządku Aarona, nie według tego porządku, który królował przez Stary Testament, ale jest arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Jego kapłaństwo jest nieprzechodnie. Jego kapłaństwo jest wiecznym kapłaństwem. W księdze Jeremiasza w 23 rozdziale i 5 wierszu znajdujemy kolejne proroctwo. Oto idą dni, mówi Jahwe, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Ponownie to samo wyrażenie. Wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. I kiedy te proroctwa zaczęły się wypełniać, kiedy Pan Jezus narodził się i chodził po tej ziemi i nazywany był synem Dawidowym, byli ci, którzy powoli zaczęli dostrzegać, iż to On jest tym obiecanym. Ale wiemy, iż było wielu znawców Pisma, tych, którzy dniem i nocą czytali, studiowali, rozważali, dyskutowali, ale którzy mieli problem z rozpoznaniem w nim syna Dawidowego. I pewnego razu Pan Jezus w rozmowie z nimi, nauczając w świątyni, odezwał się i rzekł. To jest Ewangelia Marka, 12 rozdział od 35 wiersza. Pan Jezus pyta ich, jakże to uczeni w piśmie mogą mówić, że Chrystus jest synem Dawida? Wszak sam Dawid powiedział w Duchu Świętym, rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem stóp twoich. Sam Dawid nazywa go Panem. Skądże więc jest synem jego? I religijni znawcy żydowskich pism nie umieli odpowiedzieć na to pytanie. Nie umieli pogodzić tego, iż Dawid w Duchu Świętym nazywa Panem tego samego, który jest jego synem według ciała. Nie mogli pojąć, jak cielesny potomek Dawida, mający narodzić się wiele lat po Dawidzie, mógł być jednocześnie Panem Dawida. Niestety i dzisiaj wielu ludzi nie umie połączyć bóstwa Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, z Jego człowieczeństwem, Jego wiecznego istnienia, z Jego wcieleniem w czasie, Jego przyjęcia postawy uniżonego sługi i Jego wywyższonej pozycji Pana Panów i Króla Królów. W Jezusie Chrystusie jest pewien paradoks niskości i wysokości, człowieczeństwa i boskości. I tak długo, jak próbujemy to po ludzku pozamykać w ramach naszego zrozumienia, potykamy się o Pana Jezusa Chrystusa jako skałę zgorszenia. Jezus Chrystus prezentowany jest jako więcej niż człowiek, jako daleko więcej niż anioł. Prezentowany jest jako Bóg w ciele. Słowo, które było u Boga i Słowo, które było Bogiem. Słowo, które stało się ciałem. W Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Jakże ważne jest, abyśmy, tak jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów w drodze do Emaus, czytali tak Pisma, gdyż one wszystkie świadczą o Nim. To o Nim we wszystkich Pismach jest napisane. I Pan Jezus nie miał na myśli Pism Nowego Testamentu, gdyż wtedy jeszcze ich nie było. Wyjaśniał im, co było o Nim napisane u Mojżesza, u proroków i w psalmach. Co o Nim było napisane. I bracia, siostry, módlmy się, abyśmy czytając Boże Słowo, widzieli przez nie Jezusa Chrystusa, w którym mamy pełne objawienie Boga, przez którego jedynie mamy przystęp do Boga, przez którego jedynie łaska Boża spływa w nasze życie. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. Pan Jezus powiedział, jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Jakże ważne jest, byśmy wzrastali w poznawaniu jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, który przez Niego został posłany, w którym sam Bóg przyszedł do nas, ale przyszedł w postaci uniżonego sługi, przyszedł w postaci człowieka, przyszedł w postaci latorośli, potomka Dawida. Ale to właśnie jest ten, którego królestwo będzie trwało bez końca, który będzie panował po wieki wieków. Oto, gdy Pan Jezus rodził się, czy miał się narodzić, i anioł przyszedł do Marii, aby ogłosić jej tę dobrą nowinę, w Ewangelii Łukasza, w 1 rozdziale i 30 wierszu, czytamy takie słowa, które anioł wypowiada do niej. Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus, co znaczy Jahwe zbawia. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. A więc anioł również odnosi się do tej zapowiedzi, którą tutaj czytamy w drugiej księdze Samuela. Da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale i 9 wierszu nawet tłumy rozpoznały w nim syna Dawidowego. Czytamy, że gdy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, ci, którzy szli przed nim i wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach. I w ostatniej księdze Biblii Pan Jezus również identyfikuje się jako ten, który ma klucz Dawida, jako lew z pokolenia Judy, jako korzeń Dawidowy i jako potomek Dawida. Tego typu określeniami Pan Jezus sam siebie nazywa w ostatniej księdze Nowego Testamentu. A więc obietnice dane Dawidowi znajdują swe ostateczne wypełnienie w wielkim Synu Dawidowym, naszym Panu Jezusie Chrystusie. Tak jak mówi Izajasz w 9 rozdziale i 6 wierszu, potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Jahwe zastępów. Pan Jezus również wypełnił te zapowiedzi dotyczące świątyni. Z jednej strony On sam, przychodząc na ten świat w ludzkim ciele, stał się świątynią Bożą, która choć zburzona, została odbudowana w 3 dni. Ponadto dzieło Jego domu nadal trwa. W 1 liście do Koryntian, w 3 rozdziale i 16 wierszu, apostoł Paweł pyta się wierzących w Koryncie, czyż nie wiecie, że świątynią Boga jesteście i że Duch Boga mieszka w was? A więc ta zapowiedź, iż On zbuduje mi świątynię, jak widzicie, można ją rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Można zatrzymać się na tym poziomie historycznym, na jego cielesnym pierwszym potomku, na Salomonie, który postawił piękną i wzniosłą świątynię. I niektórzy, czytając to, nie widzą nic więcej poza to. Ale musimy, czytając Słowo Boże, naprawdę modlić się, aby Bóg otwierał nasze oczy na poznanie Jezusa Chrystusa. To o to chodzi. My chcemy z Nim mieć społeczność. Nie chodzi o to, żebyśmy, czytając Biblię, poznawali ciekawe historyczne fakty. Oczywiście to jest jakąś częścią tylko naszego czytania Słowa Bożego, ale my przez to Słowo obcujemy z żywym Bogiem i Bóg przez to Słowo samego siebie nam objawia i objawia nam siebie w Jezusie Chrystusie. A więc i my, żyjący dzisiaj chrześcijanie, jesteśmy częściowym wypełnieniem tych Bożych obietnic danych królowi Dawidowi 3000 lat temu. I my jesteśmy tym Bożym domem, tą Bożą świątynią, która jest budowana i która, wiemy, nie przeminie. Jego królestwo nie przeminie i jego świątynia również będzie trwała na wieki. Oczywiście oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, gdzie sam Bóg będzie świątynią, gdzie Jego obecność będzie nieustannie w całej pełni z Jego ludem. A dzisiaj jesteśmy jak ten namiot, jak ta skrzynia przymierza w namiocie. Pielgrzymujemy do naszego domu. Jeszcze nie mamy tej trwałej świątyni. Jeszcze jesteśmy w okresie pielgrzymki do miejsca, do którego Bóg nas powołał w Jezusie Chrystusie. I zobaczmy na koniec jeszcze, jaka jest reakcja Dawida, gdy słyszy o tych przypomnieniach, co Bóg dla niego uczynił i gdy słyszy te zapowiedzi chwalebnej przyszłości. Nie sądzę, że Dawid pojmuje w tym momencie to wszystko, co się za tym kryje, ale jest przejęty tym, iż Bóg nie tylko jemu okazuje łaskę, ale zapowiada jego rodowi taką przyszłość. Czytamy w wierszu 17, gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko, zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem, poszedł król Dawid i usiadł przed Jahwe i rzekł: Kim ja jestem, Jahwe Boże, A czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Bracie i siostro, to jest dla mnie coś pięknego, taka postawa. Człowieka, który powalił Goliata jednym kamieniem, który zwyciężył Saula, nie podnosząc na niego miecza, który tyle lat czekał na wypełnienie Bożych obietnic i w końcu zasiadł na tronie i mówi, czymże ja jestem i kimże jest mój ród? Właściwa postawa przed Bożym tronem. Takich ludzi Bóg szuka, takich ludzi uniżonych Bóg wywyższa. Takich ludzi Bóg może używać, którzy mówią, a kimże ja jestem? Jak apostoł Paweł, który mówi, my nawet z siebie pomyśleć nic nie możemy, ale wszelka nasza zdolność jest z Boga. Świadomość naszej słabości, świadomość naszej niskości. Bracia i siostry, ja wiem, że może czasami czujecie, za często wam to powtarzam, ale w tym dzisiejszym świecie, w którym tak bardzo pompuje się ludzkie ego, psychologiczne zabiegi, aby uleczyć nas z naszego złego postrzegania samych siebie. Bracia i siostry, patrzmy na Bożych mężów. Patrzmy na tych, którym Bóg wystawił świadectwo, iż byli mu mili. Jakie oni mieli mniemanie o sobie? Kimże ja jestem, Panie Boże? A czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale mało to jeszcze było w Twoich oczach, Jahwe, Boże, gdyż rozciągnąłeś na dom Twojego sługi obietnice Twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenie ludzkie, Jahwe, Boże. Cóż wtedy ma Ci jeszcze Dawid do powiedzenia? Przecież Ty znasz Twego sługę, Jahwe, Boże. Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał Twój sługa. Dlatego wielki jesteś. Nie, ja jestem wielki, ale Ty jesteś wielki. Nie wiem, czy pamiętacie tą scenę, jak wielki król Nebukadnezar pewnego dnia rozejrzał się po całym swoim wielkim królestwie i podziwiał wszystkie swoje dzieła. I jego serce wzbiło się w pychę i powiedział, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem? Dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości. Pamiętacie, jak to Saul po zwycięstwie z Amalekitami pojechał sobie postawić posąg? Bracie i siostro, te liczne przykłady ludzi, którzy tak marnie skończyli, tak nisko upadli, weźmy sobie je do serca. Wiedzmy, że to On jest wielki, że to On jest godzien chwały. Niechaj nikt z nas nie chełpi się przed obliczem Bożym i też nie chełpmy się przed sobą. Nie szukajmy chwały u ludzi. Nie zabiegajmy o tą chwałę, która szybko ginie. O tą chwałę, która dzisiaj jest, a jutro potkniesz się, coś głupiego powiesz. Zachowasz się nie tak i już twoja chwała skasowana. Już nikt nie pamięta o twoich dokonaniach. Tylko będą pisać o twoich potknięciach i będą cię wyśmiewać. Chociaż wczoraj cię chwalili. Ludzka chwała to jest tak zwiewne, to jest tak słabe, to jest tak nic nieznaczące. Ale jest chwała u Boga. Jeśli o nią zabiegamy, nigdy jej nie stracimy. Nawet jak się potkniemy. Tak jak widzieliśmy, Dawid wiele razy się potknął, ale Bóg nie odjął od niego swojej łaski. Bóg nadal ukoronował go chwałą. Mimo jego licznych potknięć, mimo jego licznych błędów. Kiedy Dawid pokutował, to wszystko było wymazywane z jego konta, a jego zasługi pozostawały. Bracia i siostry, pomyślmy o tym. U człowieka wszystko się chwieje. Jak wiatr zawieje, tak ludzie. Jednego dnia wołają Hosanna synowi Dawidowemu, drugiego ukrzyżuj go, na krzyż z nim. To są ludzie, ale nie tak u Boga. Pan Jezus mówi, że jak u Niego nazbieramy sobie skarbów, to żaden mul ich nie zeżre, żadna rdza się do nich nie dobierze, żaden złodziej ich nie ukradnie. Jak tam masz skarb u Boga, jeśli coś zrobiłeś dobrego w Jezusie Chrystusie, jeżeli przyłożyłeś swoją rękę do najdrobniejszej rzeczy, jeśli byś dał kubek wody w imieniu Jezusa, wiedz, że nie stracisz swojej zapłaty. Wiedz, że masz chwałę u Boga. Przyjdzie taki dzień, kiedy przed zgromadzeniem wielkich aniołów i świętych i przed Ojcem Jezus wyzna imiona tych, którzy Mu wiernie służyli, którzy dla Niego się wiernie poświęcali, którzy ponosili tutaj ofiary i On w tym czasie wywyższy ich i obdarzy ich chwałą. O taką chwałę zabiegajmy. Takiej chwały pragnijmy, bracia, siostry. Niech nasze życie dzisiaj będzie inwestycją w taką chwałę. Wiem, że dzisiaj nas nęcą różnymi inwestycjami, które mają przynieść nam zyski, ale ja już na nich wiele straciłem. I niektórzy z was pewnie też. Ale jest inwestycja, na której nie stracimy. Jest tak wysoko oprocentowana, że żaden bank jej nie przebije. Bracia i siostry, zwróćmy nasze oczy na tę zapłatę i żyjmy dzisiaj w świetle tego, co nasz wielki Bóg przygotowuje tym, którzy dzisiaj dostrzegają Jego wielkość i chcą Mu z serca służyć, chociaż wiedzą, że sami w sobie nic nie znaczą. Ale świadomi są tego, czego Dawid był świadomy, że to ten wielki Bóg udzielił mu tego wszystkiego. Dalej mówi, nikt nie jest taki jak Ty. I nie masz Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. A który lud jest jak Twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed Twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu. Zauważcie, jak Dawid modli się do Boga. Widzicie, gdzie on przypisuje całą chwałę, gdzie przypisuje dokonania, te wszystkie dzieła, które były ich udziałem. Wiersz 24. Ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki, a Ty, Jahwe, jesteś ich Bogiem. Teraz więc, Jahwe, Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu i uczyń, jak powiedziałeś, a imię Twoje będzie wielkie na wieki. Zobaczcie, Bóg powiedział do Dawida, że jego imię uczyni wielkim na wieki, ale Dawid znowu mówi, Twoje imię będzie wielkie na wieki. A widzę tutaj, bracia, siostry, pewną zasadę. Pan Jezus powiedział, jeśli chcesz się wywyższać, to co? Będziesz poniżony. Ale jeśli się uniżysz, będziesz wywyższony. Ci wszyscy, którzy zabiegają dla siebie, zostanie im to zabrane. Ale ci wszyscy, którzy najpierw szukają Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, czytamy, że im będzie wszystko dodane. Kiedy ty będziesz zaangażowany w budowanie Bożego domu, Bóg zbuduje twój dom. Czy wierzycie w to, bracia, siostry? Ciężko w to uwierzyć tak w praktyce. Ale taka jest Boża oferta. Możesz budować swój dom i zaniedbać Boży dom. Jak zaczynasz za bardzo chodzić wokół siebie i własnego domu, zaniedbasz Boży dom. I Bóg musiał posyłać swoich proroków, żeby napominać swój lud, kiedy oni biegali wokół swoich własnych domów, a Boży dom leżał w ruinie. Ale kiedy zabierasz się za budowę Bożego domu, kiedy angażujesz swoje siły w Królestwo Boże, Bóg postawi twój dom. Bóg będzie budował twój dom. Daremnie trudzą się budowniczy. Dzień i noc wstają i budują. Psalm mówi nam, jeśli Pan domu nie zbuduje, daremno trudzisz się i rano wstajesz i zabiegasz. Owszem, to nie znaczy, że mam teraz siedzieć bezczynnie. Nie o tym mówimy. Tak? Mówimy o tym, Królestwo Boże najpierw, Jego sprawiedliwość, priorytety, pierwszeństwo Bożych spraw. A wtedy Bóg się zatroszczy o Twoje sprawy. Wtedy Bóg pobłogosławi dzieła Twoich rąk, pobłogosławi te wszystkie rzeczy, do których przykładasz swoją rękę, swoim błogosławieństwem. Teraz więc, Panie Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu i uczyń, jak powiedziałeś. A imię Twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono Jahwe zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom Twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed Tobą. Gdyż Ty, Jahwe zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom Twojego sługi, mówiąc, zbuduję Ci dom. Dlatego Twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do Ciebie tymi słowy. Teraz, o Jahwe Boże, Ty jesteś Bogiem, a Twoje słowa są prawdą. Ty obiecałeś Twemu słudze to dobrodziejstwo. Zechciej więc pobłogosławić dom sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą, bo Ty, Jahwe Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem Twoim pobłogosławiony będzie dom Twojego sługi na wieki. Dawid, otrzymawszy tę obietnicę, zrobił trzy rzeczy. Po pierwsze, podziękował. Po drugie, modlił się, aby Bóg zrealizował tę obietnicę. Po trzecie, jak dalej zobaczymy, zakasał rękawy i poczynił przygotowania, aby Bóg zrealizował tę obietnicę. I na tym zakończę, bracia, siostry. Bóg kieruje do nas wiele obietnic w swoim słowie. I niektórzy chrześcijanie robią wszystko, aby je zrealizować własnymi siłami. Mówią, skoro Bóg tak mówi, że tak ma być, to ja tego dokonam. I ciągle się potykają o swoją słabość i niemożność. Z drugiej strony inni mówią, skoro Bóg to obiecał, to Bóg to zrobi. Ja nic nie muszę robić. I nic się nie dzieje. Bóg tego nie robi. A inni, tak jak Dawid, kiedy słyszą Boże obietnice, to dziękują Bogu za nie, to modlą się gorąco, aby one się zrealizowały i zakasują rękawów i robią to, co do nich należy, żeby oglądać wypełnienie tych obietnic. Myślę, że możemy wziąć tutaj dobry przykład z Dawida. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twe słowo, żywe słowo, bogate słowo, które oświeca nas, które prostuje nasze drogi, które strzeże nas przed błędem, które pomaga nam naprawić błędy, które nas wychowuje w sprawiedliwości, które przysposabia nas do wszelkiego dobrego dzieła, abyśmy byli doskonali. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo, Panie, i prosimy, byś dał nam ducha zrozumienia, ducha objawienia, abyśmy czytając Twe słowo oglądali Twe piękno, oglądali Twą chwałę objawioną na obliczu Pana Jezusa Chrystusa i abyśmy przez Niego zbliżali się do Ciebie i doświadczali tej zbawczej przemiany na Twój obraz. Abyśmy wyposażeni we wszystko służyli Tobie gorliwie, doświadczając wypełnienia Twoich dobrych obietnic. Obyśmy nie byli jak ten zły sługa, który postawiony nad czeladzią zaniedbał swe obowiązki i zaczął się bawić i bić swoje współsługi. Obyśmy nie byli jak ten sługa, który otrzymał talent i zakopał go. Obyśmy nie byli jak ci, którzy gdy weszli do tej ziemi płynącej mlekiem i miodem, zapomnieli swojego Boga. Boże kochany, mamy tak liczne przestrogi, tak liczne przykłady, tak liczne nauki w Twym słowie, które mają nas strzec na drodze życia, które mają nas ochronić przed tymi licznymi zasadzkami diabelskimi. Prosimy, niechaj Twe słowo pracuje w naszych sercach i daj, byśmy posileni Twym słowem wydawali dobry owoc we wszelkim słowie, we wszelkim uczynku i niech nasze serca będą pełne uwielbienia dla Ciebie. Nasze życie uniżone przed Tobą, a Ty wywyższony w nas. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa prosimy. Amen.